Tak, jestem, dla tych z Was, którzy nie wiecie, jestem, pochodzę z Żyrandowa, jestem tam pastorem już 11 lat, ale też jestem, należę do kościoła, do tego kościoła już 18 lat. Jestem tak długo już w zborze baptystów w Żyrandowie i muszę przyznać, może to nawet zabrzmi jak cud, że naprawdę kocham swoją wspólnotę, kocham swój kościół. Nie mówię tego, no bo pastor powinien kochać, ale naprawdę jest to kościół, który bardzo dużo dla mnie znaczy. I ostatnio, kiedy po ostatniej niedzieli miałem takie trochę trudne chwile w swoim życiu i byłem trochę obciążony niektórymi rozmowami z pewnymi ludźmi i mieliśmy w planach z żoną, żeby już w poniedziałek tutaj przyjechać, ale tak Pan Bóg sprawił, że nie wyjechaliśmy w poniedziałek i mogłem iść na jedną z naszych grup domowych, które są w poniedziałki. Kiedy poszedłem na tą grupę, taki troszkę obciążony, troszkę zniechęcony, i kiedy podzieliłem się z właśnie moimi braćmi, siostrami tym, co przeżywam, naprawdę doznałem takiej zachęty. Jakbyście widzieli albo słyszeli, jak oni się o mnie modlili, ile w tym było miłości, ile w tym było troski, ile w tym było gorliwości, to później sobie tak pomyślałem po tej modlitwie, że jeśli Bóg wypełni chociaż połowę z tych modlitw, to będę najbardziej duchowym pastorem w Polsce. Tak się o mnie modlili i doznałem naprawdę takiej zachęty, takiego odświeżenia. I to jest naprawdę wielkie błogosławieństwo, kiedy masz wokół siebie ludzi, którzy ciebie wspierają. Zgodzicie się ze mną? Śpiewaliśmy tą pieśń: Pan Jezus sam pomaga mi, Pan Jezus sam toruje drogę moją, Pan Jezus sam troszczy się o mnie. To jest prawda, ale nie do końca. Ponieważ Pan Jezus często robi to przez innych wierzących. Pan Jezus używa do tego ludzi. Pan Jezus używa do tego Kościoła. Dlatego, kiedy pojawia się w pieśni albo w jakimś stwierdzeniu słowo sam, to ja się zawsze nad tym zastanawiam. Tak samo jak ta pieśń, która mówi: zdecydowałem się iść za Jezusem. Znacie to? I tam jest w jednej zwrotce: chociaż samotny tą drogą idę, chociaż samotny tą drogą idę, nie wrócę już. Nie zgadzam się z tą pieśnią. Tak jest. Nie mogę powiedzieć, że idę samotny. Ja osobiście nie mogę tak powiedzieć. Ponieważ Bóg dał mi ludzi, z którymi idę razem z nimi, którzy są dla mnie wsparciem, którzy są dla mnie zachętą. To, że kiedy mi jest trudno i kiedy brakuje mi sił, a mówię Wam, że pastorom też czasami brakuje sił i potrzebują wsparcia, to są ludzie wokół mnie tacy. Pamiętam, kiedy 11 lat temu podczas wprowadzania mnie, takiego oficjalnego wprowadzania mnie na urząd pastora, przyjechało kilku zacnych pastorów, którzy się o mnie modlili. Modlili się, nakładali ręce, błogosławili, aby Bóg prowadził mnie w służbie. I pamiętam, to było 11 lat temu, pamiętam modlitwę jednego z tych pastorów, którzy się o mnie modlili. On się modlił mniej więcej o to, żeby Bóg dał mi ludzi, takich jak Aaron i Hur, którzy wspierali, trzymając ręce Mojżesza. I on się modlił, pamiętacie? Powiem Wam, Bóg wypełnił tę modlitwę. Mam takich ludzi w swoim życiu. Dlatego nie idę sam. Nie jestem sam. Oczywiście najważniejszym i najcudowniejszym błogosławieństwem jest to, że Chrystus jest w moim życiu, tak? Że On jest obecny w moim życiu. ale mam też ludzi. I czasami wiem, że to może zabrzmi przerażająco, ale czasami nie wystarczy taka osobista relacja z Bogiem. Nie wystarczy to, że ja z Panem Bogiem porozmawiam. Czasami potrzebujemy jeszcze ludzi, którzy przyjdą, którzy pocieszą, którzy zachęcą, którzy podniosą. I to też Bóg robi oczywiście przez tych ludzi. I nie chodzi o to, żeby się uzależnić od ludzi, ale z drugiej strony bardzo ważne jest dla nas to w życiu dzieci Bożych, żebyśmy takich ludzi wokół siebie mieli. Jakiś czas temu czytałem o takich drzewach bardzo wysokich, które się nazywają sekwoje. I najwyższe z tych drzew można znaleźć w Kanadzie i mierzą one ponad 117 metrów. Czyli są bardzo, bardzo pokaźne. Prawda? Jak myślicie, ile te giganty, jak długie mają korzenie? Muszą mieć ogromne, prawda? Żeby taki gigant prawie 120 metrów ostał się przy jakimkolwiek większym podmuchu wiatru, to musi mieć gigantyczne korzenie. No więc paradoksem jest to, że one mają bardzo płytkie korzenie. Najgłębiej to jest 1,80 m. A jednak nie jest tak łatwo przewalić takie drzewo. Ponieważ sekwoja ma to do siebie, czy te korzenie sekwoi, kiedy korzenie sekwoi napotykają inne korzenie drugiej sekwoi, to od razu się oplatują. Od razu się łączą tak mocno, że nic w zasadzie nie jest w stanie przewalić takiego drzewa. I kiedy sobie myślę o takich sekwojach, to tak myślę, że tak samo powinno być w naszym życiu. W życiu ludzi, którzy naśladują Chrystusa. I wierzę, że działanie Ducha Świętego w naszym życiu właśnie polega na tym, że Bóg chce nas połączyć, złączyć z innymi wierzącymi. Bóg nie chce, żebyśmy byli takim samotnym drzewkiem rosnącym na skraju jakiegoś zbocza. Ale chcę, żebyśmy byli połączeni z innymi. Po to, że kiedy przyjdzie jakiś huragan, a przyjdzie, prawda? Kiedy przyjdzie jakaś burza, kiedy przyjdzie jakiś wicher, to my będziemy stać. Nie jak to samotne drzewko, ale dlatego, że jesteśmy połączeni z innymi. I stąd czerpiemy również zasilenie, wsparcie, siłę na te trudniejsze dni. Prawda? Na to, żeby też rosnąć, żeby też wzrastać. Możemy o tym przeczytać na przykład w liście do Efezjan w 4 rozdziale, kiedy apostoł Paweł mówi o Kościele, to właśnie mówi, że i porównuje Kościół do ciała, mówi, że całe ciało mocno spojone przez wspólnie zasilające się stawy i ścięgna. Czy tak odczuwasz to w swoim życiu jako człowiek wierzący? Nie wiem, jak długo jesteś wierzący, jak długo naśladujesz w swoim życiu Chrystusa, ale czy czujesz to, że są wokół ciebie ludzie wierzący, którzy twoje życie zasilają? Że możesz powiedzieć dzięki Bogu, ale też dzięki temu, że Bóg wokół mnie, że Bóg dał mi takich ludzi, którzy mnie wspierają. Kiedy otworzycie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Czytamy tutaj, kiedy początek Kościoła, kiedy na uczniów Pana Jezusa i na uczennice został wylany Duch Święty. Czytamy pod koniec tego 2 rozdziału. 41 werset mówi: ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, to było słowo apostoła Piotra o Chrystusie, kiedy zwiastował to, kim jest Chrystus, dlaczego przyszedł,
I ci, którzy przyjęli Słowo, czyli uwierzyli Ewangelii, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Pozyskanych zostało około 3000 dusz. Dokładne tłumaczenie mówi, że ci ludzie, którzy przyjęli Słowo Ewangelii, którzy uwierzyli w to, kim jest Jezus i można powiedzieć, przyjęli Chrystusa do swojego życia, przyłączyli się. Przyłączyli się do tych, którzy już byli. Do uczniów Pana Jezusa, do apostołów. Oni się przyłączyli. Wolą Boga i pragnieniem Boga jest to, że kiedy człowiek nawraca się do Chrystusa i poznaje Jezusa osobiście, to wolą Boga i Bożym działaniem jest to, że taki człowiek powinien się przyłączyć do najbliższej wspólnoty ludzi wierzących. Zgadzacie się z tym? To jest wola Jezusa. Dalej czytamy: i trwali w nauce apostolskiej, czy wszyscy ludzie, którzy się nawrócili, i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Możecie w domu sobie doczytać, ale chcę zwrócić waszą uwagę na to właśnie, że ci ludzie wierzący, którzy poznali Jezusa osobiście, chcieli Go naśladować, byli razem. Zaczęła się tworzyć wspólnota. Inaczej mówiąc, kościół, zbór. Ja lubię mówić o moim kościele wspólnota. Że jesteśmy razem. Że mamy jednego Ojca w niebie. Pamiętacie, Pan Jezus uczył nas modlić się modlitwą: Ojcze mój, który jesteś w niebie. Tak? Nasz. Czemu nasz? Czemu nie mój? Dzisiaj, w dzisiejszym świecie bardziej się by przyjęło mój. Bo dzisiejszy świat promuje indywidualizm. Liczy się jednostka. Ja. Natomiast niesamowite błogosławieństwo jest, kiedy Kościół razem się modli. I kiedy sobie uświadamiamy, że mamy tego samego Ojca. I modlimy się: Ojcze nasz. To znaczy, że nie jesteś jedynakiem. To znaczy, że masz braci i siostry. Że nie jestem sam. Oczywiście Bóg jest w moim życiu i chwała Jemu za to. Ale też nie jestem sam. Mam innych ludzi wokół siebie. Braci i sióstr się nie wybiera. Prawda? Wiem, że może chcielibyście mieć innych braci. Ten ci nie pasuje. Ta jakaś taka dziwna. Prawda? Ta moja siostra. Ale tak nie wybiera się rodziny. Po prostu rodzisz się i jesteś w tej rodzinie. I to jest twoja rodzina. I zaczynamy uczyć się miłować tą rodzinę. Poznajemy tą rodzinę. Przez to poznajemy też siebie nawzajem, prawda? Bo człowiek najlepiej siebie poznaje w relacji z innym człowiekiem. Dopóki nie poznałeś swojej żony, to pewnie myślałeś, że jesteś taki naprawdę ułożony, cierpliwy, łagodny, wyrozumiały, wrażliwy, inteligentny, roztropny, odważny. I poznałeś ją. I Bóg ci otworzył oczy. I pomyślałeś: nie. Nie jestem taki. To tak naprawdę w relacjach człowiek najbardziej poznaje siebie samego. Prawda? A więc Kościół zaczął się tworzyć. Powstawała wspólnota ludzi wierzących. To jest zawsze wolą Jezusa Chrystusa. To się nie zmieniło. Kiedy człowiek poznaje Chrystusa, a inaczej mogę powiedzieć, kiedy Jezus znajduje zgubioną osobę w tym świecie, to co robi Jezus z taką osobą? Kiedy pasterz znajduje owcę, zgubioną owcę, to co robi z tą owcą?
Mówi, no, znalazłem Cię, rozumiem Cię, teraz będziemy razem, Ty i ja. Ja i Jezus. To mi wystarczy. Prawda? To się najlepiej czuje. Czy tak jest? Jezus bierze zgubioną owcę i zaprowadza ją, niesie ją do stada. Zawsze Jezus tak robi. Jezus chce przyprowadzić człowieka, który się zgubił, ale chce wrócić, chce przyprowadzić do stada. Kiedy Jezus mówi o owcach, zawsze używa liczby mnogiej. Mówi, owce znają mój głos. Owce idą za moim głosem. Owce, do których Jezus porównał ludzi wierzących, takich jak ja i ty, to zwierzęta stadne. Kiedy pojedziesz w górę, nigdy nie znajdziesz jakiejś samotnej owcy, która sobie skacze i się cieszy. A jeżeli taką znajdziesz, to wiesz, że to jest zgubiona owca. Kiedy Jezus mówi o owcy w liczbie pojedynczej, to zawsze to jest zgubiona owca. A dzisiaj niektórzy wierzący chcą, żyją w takim przekonaniu, że im jest najlepiej żyć z Bogiem w samotności. Jeśli ty masz takie myśli, to chcę ci powiedzieć, że w Nowym Testamencie nie ma wierzących ludzi w pojedynkę. Nie ma. Dlatego, że Bóg wie, że kiedy jesteś sam, to jesteś jak kaczka, którą łatwo ustrzelić. I to, co diabeł często robi, to chce nas oszukać, powiedzieć, dasz sobie radę, bo jesteś wierzący. Dasz sobie radę. Żyj sam. Czytaj Biblię, tylko módl się i będzie wszystko dobrze. I najpierw ludzie odchodzą od Kościoła, a później najczęściej odchodzą od Boga. Tak to się kończy. Ale to, co jest działaniem Chrystusa, to, że Chrystus nas przygarnia. Chce, żebyśmy byli razem. Chce, żebyśmy się troszczyli o siebie. Chce, żebyśmy się wzmacniali. Chce, żebyśmy sobie służyli. To jest Kościół. W poniedziałek, kiedy wyjeżdżałem, kiedy jeszcze sobie dobrze spałem, obudził mnie SMS od jednej siostry ze zboru, która napisała mi, że Marek, jeden z diakonów naszego zboru, niektórzy z was może go znacie, ma jakiś bardzo silny ból w brzuchu. I żeby się o niego modlić. Wstałem od razu i zacząłem modlić się o Marka. Ale kiedy zacząłem się modlić, napisałem SMS-a i wysłałem do 20 ludzi w naszym kościele. To była taka pierwsza porcja, tyle mogę za pierwszym razem wysłać SMS-u z mojej komórki. 20. Dlatego pamiętam, ile wysłałem, bo mój telefon mnie informuje, że więcej już nie mogę. I ludzie mi odpisywali, już się modlę. Niektórzy byli już w pracy, więc wzdychali do Boga w trakcie pracy. O Marku, bo go znamy, bo on jest spośród nas, bo on nam służy, to jest nasz człowiek. Ludzie wiedzą, o kogo się modlą. Ludzie go kochają, bo wiedzą, że Marek ich kocha i służy. Ludzie się zaczęli modlić o Marka. Ja zadzwoniłem do Marka przez telefon. Mówię, Marek, przyłóż, trzymaj telefon przy uchu, będziemy się teraz o ciebie modlić. Zacząłem się o niego modlić. Przyjechało pogotowie, ból był niesamowity. Miał wysoką gorączkę. Zabrali go do szpitala. Lekarz zaczął z nim rozmawiać, zaczęli mu robić jakieś tam badania. W pewnym momencie później Marek mi relacjonował, że doznał takiej, poczuł taką ulgę. Zrobiono mu badania. W międzyczasie jeszcze jeden z braci, do którego wysłałem SMS-a, już był w szpitalu razem z Markiem. Marek nie mógł powiedzieć, Pan Jezus sam pomaga mi. Marek nie mógł powiedzieć, chociaż samotny, tą drogą idę. Kiedy już byłem w Giżycku, rozmawiałem z Markiem przez telefon, on mówi, poczułem się, że mam rodzinę. Poczułem, że nie jestem sam. Poczułem, że jednak ktoś mnie kocha i komuś na mnie zależy.
To jest Kościół. Ale takie relacje nie urodzą się, nie stworzą się, kiedy będziesz odwiedzał Kościół raz na 2 miesiące. Takie relacje nie urodzą się, kiedy będziesz przychodził na grupę tylko jak zbliżają się święta i na grupie jest Wigilia i lepsze jedzenie. W takie relacje naprawdę trzeba zainwestować. Takie relacje buduje się, kiedy poświęcasz czas, kiedy spędzasz z ludźmi czas, kiedy służysz im i kiedy pozwalasz, by oni służyli Tobie. Pamiętacie Joba? Kiedy przeżywał trudne chwile, kiedy przyszły na niego doświadczenia, choroba, śmierć dzieci, stracił biznes, wszystko stracił, oprócz żony. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego diabeł nie dotknął żony Joba? Wszystkiego dotknął, tylko nie żona. Pomyślcie o tym, nie powiem wam dlaczego. Ale kiedy Job siedział w swoich doświadczeniach pod czarną chmurą, wtedy przyszli 3 ludzie, 3 przyjaciele Joba. Umówili się, przyszli z różnych miast, usiedli razem z Jobem i nic nie mówili. Tylko usiedli razem z nim i płakali. I postanowili pokazać mu współczucie. Dlaczego ci ludzie przyszli? Oni znali Joba wcześniej. Oni inwestowali wcześniej w te relacje. Te relacje nie narodziły się tak, że ktoś z miasta przyjdzie i będzie cię pocieszał. Zdarza się tak. Ale generalnie trzeba inwestować, żeby mieć takich ludzi, że kiedy przyjdzie taki moment w swoim życiu, to pojawią się ci ludzie, którzy ciebie znają. Smutne jest dla mnie to, co doświadczają moi rodzice. Moi rodzice nie są nawróceni, nie są wierzący. Mają już prawie 70 lat. Większość życia przeżyli. Obydwoje są już na emeryturze. I siedzą sami w domu. Żadnych bliskich sobie ludzi. Żadnych relacji. Żeby z kimś wyjść na miasto. Żeby się z kimś spotkać. Żeby z kimś na wakacje pojechać. Żeby mieć takich ludzi wokół siebie, trzeba w to zainwestować. Bardzo świadomie i konkretnie. Iść na grupę domową. Dać się poznać. Poznawać ludzi. Czasami wyłączyć telefon, wyłączyć telewizor i zadzwonić do kogoś. Słuchaj, Stasiek, Wacek, Paulina. Słuchaj, może byśmy się spotkali. Masz ochotę na kawę? Idź do kawiarni, do Lawendy. Usiądź sobie, zainwestować. Chodź, może ktoś powie, nie chcę. Ale chodź, ja ci postawię. Postawię ci kawę. Herbatę, pogadamy. Może ty pierwszy powinieneś się otworzyć, powinnaś się otworzyć, powiedzieć, słuchaj, to mi to przeżywa. Tak się buduje relacje. Jeśli nie zainwestujesz, nie będziesz zbierał. Jeśli nie zasiejesz, nie będziesz zbierał. Takie relacje nie urodzą się z samej siebie. Jak ten czas szybko leci. Dzisiaj Halinka tak powiedziała. Ja takie poczucie mam tylko na kazaniu. Czas szybko leci, a ja tak mało powiedziałem. W zasadzie to dopiero wstęp. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, czytamy tam o nawróceniu się Saula. Pamiętacie, Saul to był ten faryzeusz, ten Żyd, ten Hebrajczyk, który prześladował chrześcijan, tych wszystkich, którzy wierzyli, że Jezus z Nazaretu, z tej wsi zabitej dychami, ten cieśla tak zwany,
to Mesjasz. Nienawidził wszystkich, którzy tak myśleli. I ich prześladował.
I był tak gorliwy, był tak przepełniony taką nienawiścią do tych ludzi, że postanowił te bajki, te brednie wypleić wszędzie. I kiedy zmierzał do Damaszku, aby gnębić chrześcijan, wtedy zmartwychwstały Jezus mu się objawił. I spytał: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I kiedy Saul uświadomił sobie, że ten Jezus, którego on zwalcza, jest tym obiecanym Mesjaszem, nawrócił się w swoim sercu, w swoim myśleniu, uwierzył. I czytamy w 9 rozdziale, w 6 wercecie, zwróćcie na to uwagę, specjalnie nie czytam wszystkich całości, bo to by zajęło nam dużo czasu. Jezus mówi do niego tak: ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Jezus go wysyła do Damaszku, ponieważ w Damaszku kto tam jest? Chrześcijanie, do których on idzie ich prześladować. Ale kiedy spotyka Jezusa, kiedy Jezus mu się objawia, Jezus mówi: teraz mnie poznałeś i idź do Damaszku i teraz będziesz słuchał się tych, których chciałeś prześladować i uważałeś, że oni wierzą w jakieś banialuki i kłamstwa. To teraz oni będą cię pouczać i ty będziesz robił to, co oni ci powiedzą. Jaka zmiana musiała zajść w sercu Saula? Pomyślcie. Prawda? On uważał, że oni są w błędzie. A Jezus mówi: słuchaj, tam są moi ludzie i oni ci powiedzą, co masz czynić dalej. Teraz będziesz się ich słuchał.
Jaka zmiana musiała zajść w tym faryzeuszu? To się nazywa nawrócenie. To się nazywa pokuta. Że człowiek o 180 stopni zmienia swoje myślenie i swoją postawę. I tych, których do tej pory uważał za heretyków, teraz się od nich uczy.
I jest gotowy na to.
Saul idzie do Damaszku. I to, na co zwrócicie uwagę, czytając dalej ten tekst, to znowu to samo. Saul nie mógł zaśpiewać: chociaż samotny tą drogą idę. Saul nie mógł zaśpiewać tak do końca tych słów: Pan Jezus sam prowadzi mnie. Ponieważ ten młody wierzący człowiek, Saul, najpierw przychodzi do niego Ananiasz, posłany przez Jezusa. Jezus przemawia do Ananiasza, do człowieka wierzącego w Damaszku, i mówi mu mniej więcej takie słowa: Ananiaszu, jest człowiek, jest moje dziecko. Potrzebuję twojej modlitwy, potrzebuję twojego błogosławieństwa, potrzebuję twojego wsparcia. Idź na tą i na tą ulicę. Jezus nie zostawia swojego dziecka samego. Posyła, zobaczcie, posyła swojego ucznia. Tak bardzo Jezusowi zależy na Saulu, że uaktywnia Ananiasza, przekonuje Ananiasza, bo Ananiasz oczywiście nie chce na początku iść. Znacie to. A więc idzie tam Ananiasz, wkłada ręce. Saul zostaje uzdrowiony w tym momencie. Saul zostaje napełniony Duchem Świętym i przyjmuje chrzest na wyznanie swojej osobistej wiary w Mesjasza.
Ale to nie koniec, ponieważ czytamy dalej 19 werset. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z kim? Macie Biblię? Z uczniami. Zobaczcie, od razu nie widzimy samotnego Saula, samotnego przyszłego apostoła, samotny jeździec McQueen.
Widzimy człowieka, który już jest, już są wokół niego uczniowie.
Kiedy Saul zaczął się umacniać, po upływie dłuższego czasu, 23 werset czytamy, uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku. Lecz uczniowie, 25 werset, zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu.
Kto? Kto powiadomił Saula? Kto mu pomógł uciec? Kto był blisko? Inni wierzący. Inni uczniowie. To jest działanie Jezusa.
Że kiedy nawracasz się, kiedy poznajesz Jezusa, to Jego wolą jest, żebyś był wszczepiony, był zakorzeniony w konkretnej wspólnocie.
I ja nie mówię, że trzeba być baptystyczny, ale z drugiej strony, czy jest jakaś lepsza?
Pamiętam, byłem ostatnio w Koszalinie i jeden wierzący człowiek, marynarz, opowiadał, że miał kiedyś sen. I w tym śnie przyśniło mu się, że zobaczył, jak topi się dziecko. I szybko się zaangażował, uratował to dziecko. I za jakiś czas wraca, patrzy, a to dziecko znowu się topi.
I to był sen od Boga, ale on na początku tego nie rozumiał. I kiedy zastanawiał się nad tym,
Pan Bóg dał mu takie zrozumienie, że jako marynarz on świadczy innym o Jezusie. Mówi innym o Jezusie i tych ludzi zostawia tak na pastwę losu. Ci ludzie może nawet coś przeżywają z Bogiem, może otwierają swoje serce dla Ewangelii, ale później znowu oni się topią. Są jak dziecko, nie umieją pływać.
Trzeba im pomóc. Nie można ich tak zostawić. Trzeba ich poprowadzić dalej. Trzeba przeprowadzić ich do wspólnoty. Nie można tylko powiedzieć Ewangelii, ludzi zostawić. A Duch Święty będzie działał. Daj Boże. Będzie działał. Ale ci ludzie są jak dzieci, którzy często nie wiedzą, jak pływać, dokąd płynąć. Jak wam się dziecko urodziło, tym z was, którzy jesteście w małżeństwie, to co zrobiliście? Widzieliście, no, dobrze, Kajtuś, przyszedłeś na świat, cieszymy się, chwała Bogu, Bóg dał ci życie, błogosławimy cię, tu jest lodówka, tam są pampersy, tam jest szafka z kosmetykami, rządź się, chłopie, niech cię Bóg błogosławi i prowadzi. I pojechaliście na wakacje na 2 tygodnie do Grecji. Tak?
Dwudziesty szósty werset Dziejów Apostolskich, 9 rozdziału, mówi tak: a gdy przybył do Jerozolimy apostoł Paweł, jeszcze Saul, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i powiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i tak dalej, i tak dalej. Znowu spotykamy człowieka, który jest blisko Saula. Barnaba. Ananiasz, uczniowie, Barnaba. Są ludzie wokół Saula. Jeszcze nikt, myślę, że nie podejrzewa, że ten człowiek to wielki apostoł Paweł, który przemierzy cały świat, żeby głosić Ewangelię, który założy kilkadziesiąt zborów, który napisze większość Nowego Testamentu. Prawda? Powiem wam, jak ja się nawracałem i przyszedłem pierwszy raz do zboru, każdy włos w inną stronę, sweter rozciągnięty, poplamiony. Miałem taki image swój. Bo tak myślałem, że w ten sposób nie zwracam uwagi na siebie. Później spotkałem moją przyszłą żonę, która otworzyła mi oczy i powiedziała, właśnie tak zwracasz uwagę na siebie. Ubieram się normalnie. I nikt wtedy nie zwrócił uwagi na ciebie. I kiedy ja wszedłem pierwszy raz do zboru, czasami pytam ludzi, którzy są tyle samo, albo nawet dłużej lat wierzący w moim zborze, mówię, kto z was wtedy pomyślał, że będę pastorem? Kto z was kiedyś pomyślał, że nie będziecie sobie mogli wyobrazić życia bez mnie? Nikt. Niektórzy to się modli, Panie Boże, kogo ty przyprowadziłeś? Zawsze Bóg nam jakichś nienormalnych ludzi przyprowadza. Jakichś ludzi, nad którymi trzeba pracować, o których trzeba się troszczyć, o których trzeba się modlić, dbać. Tak jest z dziećmi. Prawda? Ci z was, którzy jesteście w małżeństwie, modliliście się o dzieci. Panie, powiedziałeś, że dzieci są błogosławieństwem od ciebie. Daj nam dzieci. Przychodzi pierwsze dziecko. Pierwsza noc. Próba wiary.
Boże, ja nie wiedziałem, o co się modlę. Nie wiedziałem, co robiłem. Prawda? Więc dlatego warto się zastanowić, czy wy chcecie mieć dzieci? Czy wy chcecie, żeby zbór się rozwijał? Chcecie, żeby nowi ludzie tu przychodzili? Ludzie nieprzemienieni w wielu kwestiach. Ludzie, którzy będą potrzebować twojej modlitwy. Którzy będą potrzebować może nieprzespanej twojej nocy, żeby się do nich modlić. Którzy będą potrzebować nieraz, aby wytrzeć im buzię, jak to dziecko, albo i nawet inną część ciała. Nie myślcie, że dosłownie mówię. Mam nadzieję, że rozumiecie, na czym polega metafora. Ale tak jest z dziećmi. Ludzie, którzy się nawracają, nie są tak dojrzali jak my. Oni potrzebują naszej opieki i troski. Potrzebują wsparcia, potrzebują zrozumienia. Potrzebują tłumaczenia czasami tych samych praw biblijnych kilka albo nawet kilkanaście razy. Ja wiem, że my to jedno kazanie pastora wystarczy i już daje dziesięcinę. Jedno kazanie pastora wystarczy i już głoszę Ewangelię. Jedno pastora kazanie wystarczy i już jestem na grupie domowej, prawda? No my to wiadomo. Nam to wystarczy raz powiedzieć. Prawda? Często ludziom trzeba te same prawdy tłumaczyć wiele razy, na różne sposoby, od różnej strony. I dopiero tam, po 50. kazaniu, aha! Wiem, o co chodzi. W jednym zborze tak było. Kiedyś taki pastor modlił się o zbór, o to, co ma głosić do zboru. I Bóg mu powiedział, przemówił do niego, powiedz im, żeby się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I kiedy było nabożeństwo, lider, który prowadził uwielbienie i nabożeństwo, skończył uwielbienie, mówi, a teraz poselstwem prosto z Bożego serca podzieli się pastor. I wyszedł pastor i mówi, bracie i siostry, chcę wam powiedzieć, miłujmy się nawzajem, jak Chrystus nas umiłował. I usiadł. Lider prowadzący nie wiedział, co się dzieje, mówi, to zaśpiewamy pieśń, a później pastor będzie kontynuował. Pastor znowu wyszedł po tej pieśni i mówi, bracia i siostry, miłujmy się wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował. I usiadł. I tak było przez kilka kolejnych niedziel. I w pewnym momencie, po którymś z takich kazań, jeden diakon mówi do drugiego, słuchaj, tak się zastanawiam od dłuższego czasu i myślę, że pastorowi chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie miłowali. I zaczęli się miłować. Zaczęli sobie przebaczać. Zaczęli się przepraszać. Zaczęli sobie służyć. Otwierać swoje domy na siebie. Zaczęli dzielić się tym, co mają, a co jest im niepotrzebne. Zaczęli sobie pożyczać samochody, podwozić się, służyć sobie. Zaczęli się miłować. Zaczęli modlić się o siebie. I wiecie co? Przebudzenie przyszło. Ludzie zaczęli się nawracać. Zaczęli przychodzić do zboru. Bo słyszeli, że ci ludzie się miłują. Jedno kazanie. Jedno zdanie. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie duchowości. Może dojdę do tego, że będę tylko mówił jedno zdanie i od razu będzie przebudzenie. Na razie mówię to więcej. Apostoł Paweł, Saul, jest użyte takie słowo, że gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów. Przyłączyć to słowo kaleo, które oznacza stopić, scementować, połączyć mocno, skleić, przylgnąć. To jest działanie Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. Że chcesz stopić się, przylgnąć, scementować, być blisko innych wierzących. Możecie na to powiedzieć amen? To jest działanie Ducha Świętego. Potem możesz poznać działanie Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. Że on chce być bliżej innych wierzących. Że on chce mieć z nimi relacje. Kiedy twoje życie
będzie sklejony z Chrystusem, kiedy będziesz coraz bliżej starał się być Chrystusa, to Duch Chrystusa, który będzie w tobie działał, będzie cię pchał do ludzi wierzących. Tak to działa. Tak to działało w życiu apostoła, przyszłego apostoła Pawła. Ile mam jeszcze czasu? Bracia i siostry, ile jeszcze? Teraz to cały dzień, ale na początku to tak nie byliście przekonani. Słuchajcie, mam czas, Sebastian mi powiedział, że przynajmniej o 14 musimy wyjechać. Nie, już zmierzam do końca. Kiedy otworzycie list Jakuba, 5 rozdział, przeczytacie tam, myślę, że zaniedbane Słowo Boże w kościołach ewangelicznych i protestanckich. 5 rozdział, 16 werset. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugich i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugich. Z takim tłumaczeniem nie mamy problemu, prawda? O grzechach innych ludzi to my naprawdę możemy dużo mówić. Prawda? To tak jak Dawid się modlił w psalmie 51. Grzech mojego brata jest zawsze przede mną. Ewentualnie mojej siostry. Zawsze mam go przed oczyma. Nie, Dawid się modlił, mój grzech jest zawsze przede mną. I ten tekst mówi, wyznawajcie grzechy Bogu? Nie. Jedni drugim. Dlaczego? W jakim celu? Abyście byli uzdrowieni. To jest nasz problem kościołów ewangelicznych, protestanckich, ponieważ to nam się od razu kojarzy ze spowiedzią. A spowiedź jest katolicka. A wszystko, co katolickie, jest złe. Tak jest nasze myślenie. Nie. Ja się tak nie zgadzam. Ja tak nie uważam. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że mamy się spowiadać komuś, albo dostąpić przebaczenia. Ale powinniśmy mieć taką osobę, godną zaufania, duchową, dojrzałą, aby móc powiedzieć jej o swoich słabościach, aby móc powiedzieć o swoich rozterkach, aby móc powiedzieć o tym, może nawet o upadku i o grzechu, z którym się zmagasz, może od dłuższego czasu, może nawet od nawrócenia. Ale boisz się powiedzieć, bo myślisz, że zaraz się na ciebie rzucą. Że tutaj w tym kościele to sami święci. Sami doskonali. Ale chcę ci powiedzieć, nie muszę być prorokiem, żeby powiedzieć, że Kościół to nie jest muzeum świętych ludzi. Kościół to jest szpital dla grzeszników. Możecie powiedzieć amen? Chciałbym, żeby was Bóg taki był, że grzesznicy są tu mile widziani. Że są tu mile widziani ludzie, którzy borykają się z różnymi problemami w swoim życiu. Jeśli taki jesteś, to witam cię, niech cię Bóg błogosławi. A jeśli pragniesz swoje życie zmieniać, a jeśli pragniesz nie żyć tak, jak żyjesz do tej pory, jeśli walczysz z różnymi słabościami, to ja pierwszy stanę obok ciebie i będę ciebie wspierał. I będę się o ciebie modlił, bo taki jest Jezus. Jezus przyszedł dla grzeszników. Jezus przyszedł dla ludzi, którzy sobie w życiu nie radzą. I taki jest Kościół. I taki powinien być Kościół Jezusa. Kościół Jezusa to Kościół, który kocha tych, których już nikt nie kocha. Kościół Jezusa to ludzie, którzy płaczą o tych, o których już nikt nie płacze. Za którymi już nikt nie myśli, o których już nikt nie pamięta. To jest Kościół Jezusa. I tak my powinniśmy być. Ktoś powiedział, nie krwaw wśród reginów. Nie krwaw wśród reginów. Uważaj, co komu mówisz. Najpierw upewnij się, że jest to osoba godna zaufania. Że jest to osoba dojrzała, że możesz jej zaufać. Bo jeśli się otworzysz i powiesz o pewnych rzeczach w swoim życiu, to może to być wykorzystane przeciwko tobie. Ale wierzę, że tutaj też są tacy ludzie, którym można zaufać. Którzy wiedzą, co to jest tajemnica spowiedzi. Że jeśli ktoś do mnie przychodzi, to nawet moja żona nie wie. Czy chcesz być takim człowiekiem, na którego można polegać, do którego można zadzwonić? Chcę z Tobą porozmawiać, potrzebuję Twojego wsparcia. Czy znajdziesz dla mnie czas? Tak się nawiązują relacje, tak się nawiązują więzi. Ktoś powiedział bardzo trafnie takie słowo: robimy wrażenie na innych ludziach naszymi mocnymi stronami, ale nawiązujemy głębokie więzi przez nasze słabości. Czy to jest prawda? Może dzisiaj się z czymś borykasz. Może nie dajesz sobie rady w życiu. Może nawet to jest grzech. I siedzisz w samotności, gdzieś tam wołasz do Boga, ale i tak nic się nie zmienia. Nie musi tak być. Nie musisz być sam ze swoimi problemami. Jest, są tu ludzie wierzący, którzy będą Cię wspierać. Tak? Są tu tacy ludzie, którzy będą się o Ciebie modlić. Są tu tacy ludzie, którzy staną za Tobą murem. Którzy nie oddadzą Cię diabłu na pożarcie. Którzy nie będą kropić diabła święconą wodą, ale którzy będą modlić się o Ciebie. Którzy będą podnosić Twoje ręce i będą Cię zachęcać. Czy są tu tacy ludzie? Czy chcesz być takim człowiekiem? Czy możesz podnieść rękę? Zobacz. Jeśli masz w swoim życiu problemy, zobacz, są tu ludzie, którym możesz zaufać. Którzy nie wydadzą Twoich problemów, nie obsmarują Cię w gazecie, nie będą opowiadać i dzwonić: a wiesz, co ten brat przeżywa? A ja myślałam, że on taki wierzący. On to chyba demona. Kiedyś trzech wierzących się spotkało i jeden mówi: słuchajcie bracia, muszę wam o czymś powiedzieć. Jest taki grzech w moim życiu. Zdradziłem żonę. Taki skok w bok. Żałuję tego. Sumienie mnie gryzie, nie mogę sobie z tym poradzić. Chciałem się z wami o tym podzielić. Drugi wierzący mówi: no to skoro już tak sobie mówimy szczerze, to ja mam problemy z alkoholem. Jak tylko wieczerza w zborze, to po wieczerzy już przestać nie mogę. A trzeci mówi: mówi, słuchajcie, chłopaki, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Ja też mam problem. Bardzo poważny problem. Mam problem z podcastem. I już się nie mogę doczekać, jak to wszystkim opowiem. Mam nadzieję, że to tylko dowcip. Piotra 4,8 czytamy tam: miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Więc nadal wszystko, mówi apostoł Piotr, miejcie gorącą miłość jedni ku drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość nie zgadza się z Twoim grzechem. Miłość nie zaakceptuje Twojego grzechu. Miłość nie pokrepi Cię po ramieniu i powie: dobrze, wiesz, nikt nie jest doskonały, żyć tak dalej w swoim brudzie. Ale miłość będzie chciała Cię podnieść. Miłość zakryje. To znaczy, że nie opowie wszystkim dookoła, z czym Ty się zmagasz, jakie masz problemy. Miłość zakryje. Dlatego nadal wszystko powinniśmy mieć miłość jedni ku drugim. Na pewnej grupie dla studentów pewien chłopak po takim dobrym kazaniu, prawie tak dobrym jak to, pastor mówił o pokusach. Mówił o ludziach, którzy zmagają się z pokusami i o tym, żeby jak zwyciężać te pokusy. I młody chłopak, zachęcony tym kazaniem pastora, na grupie domowej, studenckiej grupie, nie mógł już wytrzymać i wyznał przy wszystkich. Powiedział: słuchajcie, mam problem z pornografią. Zmagam się z masturbacją od wielu lat. Każdy mój dzień to jest walka. Każdy mój dzień to jest zmaganie. Nie potrafię tego zwyciężyć. I akurat się zdarzyło, że na tą grupę przyszła młoda kobieta. Pierwszy raz, na pierwszej grupie, ona już zaczęła zbliżać się do Boga. I kiedy usłyszała, jak ten chłopak wyznaje takie rzeczy, pomyślała sobie: o matko, teraz go zabiją.
jako chrześcijanie z takimi ludźmi. Ale kiedy on to powiedział, jeden człowiek do niego patrzył. Zaczął go pocieszać. Zaczęli się niego modlić. Zaczęli go zachęcać. Stanęli przy nim. Ona tak była poruszona tym, co się działo, że postanowiła też coś powiedzieć. Powiedziała, jestem młodą matką, mam córkę, jestem stripteaserką. Nienawidzę tej roboty. Nie chcę tego robić. Ale nie potrafię inaczej zarabiać na życie. Chciałabym to rzucić. Ale do żadnej pracy się nie nadaje. Wtedy jeden z tych liderów grupy powiedział, słuchaj, wyciągnął portfel. Powiedział, obiecuję, że jeśli zostawisz tą robotę i będziesz chciała zmienić swoje życie, będę dawał pieniądze na twoje rachunki. Drugi człowiek z grupy powiedział, ja to samo. Trzeci człowiek powiedział, ja to samo. Ona zostawiła robotę. Okazało się, że po kilku dniach modlitwy dostała dobrą pracę. Oddała się Chrystusowi całym sercem. A dzisiaj służy dla innych kobiet, które robią to samo w życiu i nie chcą tego robić. To jest Kościół. Czy to jest wasz Kościół? To od ciebie zależy, czy on taki będzie. To od ciebie zależy, jaki jest ten zbór. Nie od pastora, ale od ciebie. Pomyśl o tym, że to każdy z nas tworzy tą wspólnotę. Oprócz mnie. Ja tylko jestem tu gościnnie. Ale każdy z was.
Gdyby każdy miłował innych tak jak ty, jaki to by był zbór? Gdyby każdy tak uwielbiał Boga, tak jak nasz brat, jaki to był czas uwielbienia? Gdyby każdy był tak ofiarny, kto tam jest ofiarny z was? Gdyby każdy był ofiarny tak jak ty, gdyby każdy tak był na grupie domowej tak jak ty, jaki to byłby zbór? To od ciebie zależy. Jestem w połowie. I z bólem serca muszę zakończyć, ale chciałbym się o was chwilę pomodlić. Króciutko. Możecie siedzieć. Ale otwórzmy serce dla Boga, aby Duch Święty dotykał ciebie, aby Duch Święty ciebie błogosławił. Aby może wypełnił twoje serce na nową miłością do innych. Aby wspomógł cię. Może jesteś tutaj dzisiaj i potrzebujesz wsparcia. Bóg nie chce, żebyś wyszedł taki sam. Bóg chce cię wspomóc. Są tu ludzie, którzy są gotowi się o ciebie modlić. Kochany Ojcze, dziękuję ci, że każdą osobę, która tu dzisiaj jest. Dziękuję ci, Panie, za twoje dzieci. Dziękuję ci, Panie Jezu, że ty kochasz każdego z nas. I modlę się, Panie, o twoją łaskę teraz dla każdego z nas. O to, żebyś wsparł tych, Panie, którym jest trudno, którzy potrzebują podniesienia, którym jest smutno na sercu i potrzebują, Panie, pocieszenia i rozladowania. Boże, błogosław każdego z nas. Niech twoja łaska, Panie, twój pokój, twoje błogosławieństwo spocznie na każdej osobie, która tu jest. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.